To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, wtorek 19 marca. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrem Błońskim. Przegląd prasy przedstawią panie Katarzyna Zawicka i Agnieszka Kumor, także autorka kroniki teatralnej, w której mowa będzie o Parsifalu. A następnie Stefan Rieger w felietonie Multimedia zajmuje się świętym gralem niezależności. Sylwia Gibbs w magazynie literackim mówi o tygodniu języka francuskiego. Powtórzymy także kronikę muzyczną Piotra Kamińskiego. Naszą audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznie pomaga Pascal. Tyle zapowiedzi, a teraz wydarzenia dnia. Na wstępie najważniejsze informacje w skrócie. Coraz więcej słów krytyki pod adresem władz chińskich kierowanych jest z całego świata w związku z represjami w Tybecie. Przy okazji 5. rocznicy interwencji w Iraku prezydent Bush mówi, że nie żałuje podjętej decyzji. Prezydent Iraku przypomina o 10-leciach krwawej tyranii. W Belgii zmarł największy współczesny pisarz tego kraju Hugo Claus. W Anglii odszedł słynny fotograf Philip Jones Griffith, znany dzięki zdjęciom z wojny w Wietnamie. Niewielkie zmiany w rządzie francuskim po wyborach osłabiających pozycję prawicy. Kolejny szczyt francusko-brytyjski na stadionie Arsenalu Londyn. W Bułgarii na aukcji wystawiono czołgi radzieckiej produkcji T-34, czyli czołgowe pokolenie Rudego. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Dramatyczna sytuacja na Tybecie wciąż jest tematem numer jeden.
Chińskie represje w Tybecie budzą nadal żywe reakcje, szczególnie po złowrogich wypowiedziach lokalnego szefa partii komunistycznej, Jiang Qingli, opublikowanych dziś przez reżimową prasę w Tybecie. Prowadzimy walkę na śmierć i życie z kliką Dalaj Lamy, oświadczył ów polityk, który ponadto zakwalifikował tybetańskiego przywódcę i laureata pokojowej Nagrody Nobla jako, cytuję, potwora o twarzy człowieka, lecz sercu zwierzęcia. Koniec cytatu. Świadczy to jedynie o zacietrzewieniu chińskich polityków po wczorajszych wypowiedziach Dalaj Lamy, kiedy powiedział on, że gotów jest złożyć dymisję, jeśli sytuacja w Tybecie wymknie się kontroli. Według oficjalnych chińskich komunikatów w piątkowych starciach w lasie zginęło 13 osób. Wszystko jednak wskazuje na to, że w stolicy Tybetu i innych miastach były setki ofiar. Na terytorium całego Tybetu aresztowano też setki, a prawdopodobnie tysiące osób według zgodnych wypowiedzi różnych organizacji na rzecz wolnego Tybetu. Wiadomości tych niezależni dziennikarze nie mogą potwierdzić ani zakwestionować, gdyż władze uniemożliwiają im dostęp do Tybetu i wszelkich skupisk Tybetańczyków. Według Klubu Prasy Zagranicznej w Pekinie w ostatnich dniach doszło do co najmniej 30 incydentów między przedstawicielami chińskich władz a dziennikarzami, którzy starali się zasięgnąć informacji o wydarzeniach w Tybecie. Do incydentów tych doszło zarówno w lasie, jak w zachodnich prowincjach, gdzie są skupiska Tybetańczyków, oraz w samym Pekinie. Mimo protestów i adresowanych do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego żądań zmiany trasy Znicza Olimpijskiego, tak by nie przebiegała ona przez Tybet, pozostanie ona niezmieniona. Potwierdził to dziś wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Jiang Xiaowu. Starał się on też pomniejszyć znaczenie apeli o bojkot ceremonii otwarcia igrzysk. Organizacja Reporterzy Bez Granic apelowała na przykład o jej bojkot przez przywódców politycznych. Notabene francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner wyraził opinię, że, cytuję, nie jest to pomysł zły, lecz zupełnie nierealny oraz, że manifestacja wrogości w stosunku do naszych chińskich przyjaciół nie byłaby skutecznym środkiem nacisku. Niemniej pytanie, mówił, zostanie postawione na najbliższym spotkaniu unijnych ministrów. Dalaj Lama pragnie wznowienia dialogu z Pekinem, oświadczył dziś jego bliski współpracownik w Dharamsala. Przypomniał on też, że nie domaga się Dalaj Lama niepodległości Tybetu. Chińczycy, mówił, nigdy nie rozwiążą problemu Tybetu przez wysyłanie tam wojsk. Trzeba znaleźć rozwiązanie korzystne dla obu stron. Sam Dalaj Lama zaapelował dziś do wszystkich przywódców na świecie o pomoc w rozwiązaniu konfliktu tybetańskiego drogą dialogu oraz o żądanie od Pekinu umiaru w jego postawie wobec zamieszek. O Tybecie wspomniał dziś papież Benedykt XVI w czasie audiencji generalnej, mówiąc, że słucha z przejęciem i smutkiem nadchodzących stamtąd informacji. Przemoc nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia, mówił papież, zachęcając do dialogu, tolerancji oraz szczególnego uwrażliwienia na sytuację Tybetańczyków. Mianowany wczoraj na stanowisko specjalnego doradcy sekretarza generalnego ONZ do spraw sportu Niemiec Wilfried Lemke powiadomił, że uda się do Chin na rozmowy w sprawie igrzysk i Tybetu. Nie wyobrażam sobie, by spotkała mnie odmowa, jeśli wyrażę życzenie udania się do Tybetu, mówił. Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy Lemke uda się do Chin. W Paryżu półsetki intelektualistów, artystów i polityków podpisało się pod petycją o solidarność z Tybetem. Żądają oni natychmiastowego wstrzymania represji, aby, jak czytamy, Igrzyska Olimpijskie w Pekinie nie stały się igrzyskami hańby. W tekście przypominają oni, że od 50 lat zginęło lub zaginęło w okupowanym przez Chiny Tybecie ponad 1 000 000 osób, a równolegle prawa człowieka są tam systematycznie gwałcone, a kultura tybetańska systematycznie niszczona. Petycje podpisali m.in. Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, André Glucksmann, Amélie Nothomb, Jane Birkin.
Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown oświadczył, że jest gotów spotkać się z Dalai Lamą, duchowym przywódcą Tybetańczyków. Dokładnej daty spotkania nie podano, jednak wiadomo, że nastąpi to w trakcie wizyty Dalai Lamy w Londynie 22 maja, kiedy to ma wygłosić przemówienie w Royal Albert Hall, dokąd zaprosiło go Tibet Society United Kingdom. Poprzednik Gordona Browna na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii Tony Blair odmówił spotkania się z przywódcą Tybetańczyków, co wywołało falę krytyki pod adresem ówczesnego szefa rządu i królewskiej mości. Można się spodziewać, że spotkanie Browna z Dalai Lamą doprowadzi do zaostrzenia sytuacji na linii Pekin-Londyn. Jeszcze informacje z ostatnich chwil. W Bratysławie Słowacki Komitet Olimpijski poinformował, że jest przeciwko bojkotowi Igrzysk Olimpijskich w Chinach, mimo sytuacji na Tybecie. Komitet Olimpijski powiedział, że właściwie ruch olimpijski i sport to ma budować mosty, a nie ściany między narodami. Słucham Państwa Paryża RFI. We czwartek przypada 5. rocznica interwencji amerykańskiej w Iraku. Przy tej okazji prezydent George W. Bush stwierdził, że nie żałuje decyzji, jaką wtedy podjął o wkroczeniu do Iraku, aby obalić tyranię Saddama Husseina. Bush nazwał operację zwycięstwem o wielkiej wymowie strategicznej. Dodał, że sukcesy, jakie pojawiły się po 2007 roku, są jeszcze tak delikatnej natury, iż nie zrobi niczego, co by mogło odwrócić obecny rozwój sytuacji. Tym samym Amerykanie nie usłyszeli słów, na jakie zdaniem korespondenta Jean-France Press w Waszyngtonie czekali o wycofaniu żołnierzy amerykańskich z Iraku. Bush mówił o dużej cenie, jaką zapłacono za obalenie dyktatora. W ciągu 5 lat zginęło 4 000 Amerykanów i dziesiątki tysięcy Irakijczyków. Operacja kosztuje Stany Zjednoczone setki miliardów dolarów. W wielu miastach Ameryki odbyły się manifestacje przeciwko wojnie w Iraku. W Bagdadzie prezydent Iraku Jalal Talabani powiedział, że interwencja pod przywództwem Stanów Zjednoczonych doprowadziła do zakończenia ery brutalnych rządów naznaczonych torturami i cierpieniami. Interwencja zakończyła okres krwawej tyranii, powiedział prezydent Talabani. W Iraku poinformowano, że oddziały irańskie ostrzelały z broni artyleryjskiej 7 wsi irackich znajdujących się w strefie przygranicznej. Celem ostrzału były bazy Kurdów oskarżanych przez Teheran o ataki na irańskie siły bezpieczeństwa. Iran po raz pierwszy do tego typu ostrzału artyleryjskiego przyznał się we wrześniu ubiegłego roku. Słucham Państwo Paryża RFI. Na pierwszej po wyborach samorządowych Radzie Ministrów prezydent Nicolas Sarkozy zapowiedział, że nie ma mowy o zwolnieniu tempa reform, gdyż takie rozwiązanie byłoby najgorszą taktyką, jaką można byłoby sobie wyobrazić. Sarkozy podkreślił, że żaden rząd francuski od 1958 roku nie rzucił się z takim zaangażowaniem w wir zmian, których wprowadzanie będzie kontynuowane. Prezydent Nicolas Sarkozy podał rząd François Fillona niewielkim zmianom, które można nazwać zabiegiem kosmetycznym. 12 ministerstw zostało zreorganizowanych, do pozostałych przybyło 6 nowych sekretariatów stanu. 3 członkowie administracji, którzy wygrali z kandydatami lewicy w pierwszej turze, zostali nagrodzeni promocją na wyższe stanowiska. Nowym rzecznikiem rządu został Luc Chatel, który zachował tekę sekretarza stanu do spraw konsumpcji. Dotychczasowa prezes państwowych kolei SNCF, pani Anna Maria Idrak, została sekretarzem do spraw handlu zagranicznego. Zaś dawny dyrektor Air France, Christian Blanc, który również w przeszłości kierował kolejami, odpowiedzialny będzie za sprawy rozwoju regionu paryskiego. Minister ochrony środowiska Jean-Louis Borloo dostał pod swoją pieczę energię. Eric Besson, dotychczasowy sekretarz stanu przy premierze zajmujący się oceną polityki publicznej państwa, otrzymał nieznaną jak dotąd tekę gospodarki opartej na informatyce, czego gorąco domagali się przedstawiciele profesji opartej na handlu w sieci internetowej. W Londynie Buckingham Palace poinformował, że brytyjsko-francuski szczyt, jaki zaplanowano na przyszły tydzień, odbędzie się w niezwykłym miejscu, a mianowicie na stadionie piłkarskim. Zamiast, jak każe tradycja, w Lancaster House, prezydent Sarkozy i premier Brown spotkają się na super nowoczesnym Emirates Stadium, gdzie gra londyński Arsenal, trenowany zresztą przez Francuza Arsena Wengera. Kapitanem zespołu, w którym częściej mówi się po francusku niż po angielsku, jest kolejny Francuz, William Galas. W trakcie pobytu nad Tamizą prezydent Francji, któremu towarzyszyć będzie żona Karla Bruni Sarkozy, ma udekorować legią honorową brytyjską żeglarkę, niezwykle cenioną we Francji, Ellen MacArthur. Nicolas Sarkozy wygłosi przemówienie na wspólnym posiedzeniu Izby Gmin i Izby Lordów oraz złoży wizytę w Pałacu Królowej Elżbiety II w Windsorze. Ostatnia wizyta prezydenta Francji w Wielkiej Brytanii miała miejsce aż 12 lat temu, kiedy to Jacques Chirac zdecydował się na podróż na drugą stronę kanału La Manche. A pomyśleć tylko, że podróż Eurostarem zabiera 2 godziny 15 minut. Może chodziło o to, że wtedy Super Express kończył bieg w Londynie na stacji Waterloo. Słuchają Państwo Paryża RFI. W wieku 78 lat zmarł w Antwerpii najbardziej znany ze współczesnych pisarzy belgijski Hugo Claus. Wielokrotnie jego nazwisko wymieniano w kontekście kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. Chorował na Alzheimera. Wiadomo, że życzył sobie, aby zastosowano wobec niego eutanazję. Urodzony w Brugi autor tworzył w języku niderlandzkim. Jest uważany za jednego z prekursorów egzystencjalizmu. Claus jest autorem kilkudziesięciu utworów prozatorskich, poetyckich, scenariuszy filmowych i teatralnych. Najbardziej znanym jego utworem jest wydana w 1983 roku częściowo autobiograficzna książka Cały smutek Belgii. Claus piętnuje religijną hipokryzję i obyczajowość Flandrii i podejmuje temat kolaboracji Belgii z hitlerowskimi Niemcami. Hugo Claus przez pewien czas przebywał w Paryżu, gdzie znalazł się pod wpływem surrealistów. We wrześniu ubiegłego roku wraz z kilkuset innymi intelektualistami flamandzkimi podpisał petycję przeciwko dążeniom separatystycznym części społeczeństwa i partii flamandzkich. Był kilkakrotnie żonaty. Jedną z żon była Sylwia Christel, odtwórczyni głównej roli w głośnym w latach 70. filmie Emmanuel. W Anglii w wieku 72 lat zmarł wybitny fotograf walijskiego pochodzenia Philip Jones Griffith. W latach 60. dokumentował wydarzenia w czasie wojny w Algierii, później przemierzał z aparatem fotograficznym całą Afrykę. Odwiedził ponad 120 państw na naszym globie. Jego album, wynik 5 lat pobytu w Wietnamie w czasie wojny, poświęcony cierpieniom ludności cywilnej, wywołał szok na świecie i częściowo przyczynił się do mobilizacji społeczeństwa amerykańskiego przeciwko wojnie w Wietnamie. Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Czy Niemcy mogą mieć rzeczywisty wpływ na ewolucję wydarzeń na Bliskim Wschodzie? Nazajutrz po historycznym przemówieniu kanclerz Angeli Merkel w izraelskim parlamencie, Knesecie, takie pytanie najczęściej powraca w dzisiejszej niemieckiej prasie. Niemcy nie opuszczą nigdy Izraela, bezpieczeństwo Izraela nie może być przedmiotem targów, mówiła pani kanclerz, apelując wszelako do Izraelczyków, by zgodzili się na bolesne ustępstwa w imię pokoju. W zasadzie oceniono w Niemczech bardzo pozytywnie to przemówienie, ale zarzuca się Angeli Merkel, że zignorowała Palestyńczyków, mimo iż w czerwcu międzynarodowa konferencja na temat powstania państwa palestyńskiego ma się odbyć w Berlinie. Niektórzy analitycy obawiają się negatywnych skutków zmiany stanowiska Niemiec, dotąd dbałych o równowagę między Izraelem i światem arabskim. Frankfurter Allgemeine Zeitung podkreśla znikome środki, jakimi dysponują Niemcy, by realizować głoszony jako pierwszorzędny cel zapewnienia bezpieczeństwa Izraela. Według Süddeutsche Zeitung Niemcy muszą uważać, by nie popełnić zasadniczego błędu prezydenta Busha, jakim byłoby działanie jednostronne. Według tego dziennika kanclerz Niemiec powinna krytykować Izrael bez ogródek za politykę kolonizacji i okupacji, gdyż przyjaźń to mówienie prawdy. Podobne obawy wyraża Spiegel. Jak się wydaje, pani kanclerz rozumie lepiej niż publicyści, że nawet 63 lata po zakończeniu wojny Niemcom pouczać Izraela nie przystoi.
Chorwacja, Węgry i Bułgaria, kraje graniczące z Serbią, są kolejnymi państwami, które uznały niepodległe Kosowo. Serbskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że państwa, które się na to zdecydują, nie mogą liczyć na dobre stosunki z Belgradem. Stanowisko Zagrzebia, Budapesztu i Sofii, zdaniem AFP, jeszcze bardziej zaogni sytuację w bałkańskiej beczce prochu. W Pakistanie Fahmida Mirza z partii zamordowanej byłej premier Benazir Bhutto jest pierwszą kobietą w tym kraju wybraną na przewodniczącego, czy raczej przewodniczącą, wypadałoby powiedzieć, Zgromadzenia Narodowego Pakistanu. W Grecji masowy strajk robotników, dziennikarzy, inżynierów i przedstawicieli innych zawodów protestujących przeciwko planom reformy emerytur sparaliżował życie w kraju. W Bułgarii rozpoczęto sprzedaż na aukcji 140 czołgów radzieckiej produkcji typu T-34. W czasie zimnej wojny czołgi te rozlokowano na granicy bułgarsko-tureckiej. W Polsce znane były przede wszystkim dzięki roli Rudego w Czterech Pancernych i Psie. Na aukcji działo z czołgu wylicytowano na 14 tysięcy euro. Jednak to dopiero wstęp. Kolekcjonerzy czekają na drugą część aukcji, na której pojawią się czołgi niemieckie i niemieckie działa przeciwpancerne. Jeden z eksponatów, niezwykle rzadki Jagdpanzer 4, samochód przeciwpancerny, został skradziony. Aresztowano dwóch Niemców i bułgarskiego wojskowego. A swoją drogą, po co komu takie działo? I to były wiadomości dziennika RFI z Paryża. A teraz duet pań. Agnieszka Kumry, Katarzyna Zawicka. Zapraszam Państwa do przeglądu prasy francuskiej.
Na pierwszych stronach Le Figaro, giełda i afery. W wydaniu głównym widzimy Jérôme'a Kerviela, wychodzącego wczoraj po południu z aresztu La Santé w Paryżu, gdzie spędził ostatnie 5 tygodni. Różowa koszula, błękitny garnitur z cieniutkiej wełny. Trader Société Générale ma sobie do zarzucenia tylko częściową winę za sięgające 5 miliardów euro straty poniesione przez bank, w którym pracował. W dodatku ekonomicznym gazety zdjęcie biegnącego pracownika giełdy nowojorskiej i triumfujący tytuł Rezerwa Federalna śpieszy na pomoc giełdzie na Wall Street i amerykańskim bankom. Zapaść na rynku amerykańskim, która grozi rozprzestrzenieniem się na inne rynki, a także na światowy system bankowy, usprawiedliwia mocne środki podjęte przez amerykański bank centralny, piszą ekonomiczni specjaliści dodatku Le Figaro, Bertie Bayard, Alexandrine Bouillet, Georges Kiok i Sixtine Long Dufour. Lewicowy dziennik Libération pochyla się nad losem umęczonego Tybetu i moralną rozterką sportowców, jechać do Pekinu czy zbojkotować Igrzyska Olimpijskie. To nie sportowcy powinni zastanawiać się teraz nad konsekwencjami wyboru Pekinu jako gospodarza igrzysk, odpowiada uczestnik gazetowego sondażu. Atleci odmawiają roli kozła ofiarnego za wysoce polityczną decyzję. Pozostaje pytanie, czy w ciągu 2 tygodni sportowiec może zmienić bieg rzeczy, zastanawia się Jan Guichard, członek reprezentacji narodowej w sportach żaglowych. Jeśli nie pojedzie do Pekinu, to nie zmieni z pewnością niczego. Politycy, przedsiębiorcy, przemysłowcy, banki rozwijają przed Chinami czerwony chodnik i nikt im tego nie wyrzuca, choć powoduje nimi jedynie chęć zysku. Czy sportowcy powinni być ich sumieniem i poświęcić swą karierę? Większość odmawia tego rodzaju manipulacji ich losem. Jeśli jednak pojadą do Pekinu, piszą Jean-Louis Letrouze i Dino Di Meo, będą musieli przyjąć tamtejsze reguły gry. Jak zrozumieć zapowiedź dymisji ze strony Dalai Lamy, pyta dalej Libération Rafaela Lioże, profesora, dyrektora Obserwatorium Religii, autora książki Spotkanie z Dalai Lamą. Chińczycy liczą, że uda im się wyznaczyć jego reinkarnację. Jeśli jednak to Dalai Lama ustąpi ze stanowiska i wyznaczy jeszcze za życia swego młodego następcę, może to oznaczać dla Chin 50 kolejnych lat rozruchów w Tybecie. To najgorsze, co mogłoby ich spotkać, tak myślą. Bardzo chcieliby, by duchowy przywódca Tybetańczyków zażądał niepodległości. Byłby wówczas ich wymarzonym wrogiem i celem, a on nie chce im dać tego prezentu, lecz tej subtelnej drogi młodzi radykalni Tybetańczycy nie zrozumieli. Niedospanie, stres, zerowy wskaźnik samopoczucia to nie temperatura na światowych giełdach, lecz morale Francuzów, którzy są oględnie mówiąc zmęczeni, jak tytułuje swą pierwszą stronę Le Parisien Aujourd'hui en France. Co do zdrowia, to też nie najlepiej. Typowe zniechęcenie charakterystyczne dla końca zimy. Zmartwiona tym stanem rzeczy, gazeta udziela swym współziomkom zbawiennych rad. Wychodzić na miasto, jeść czekoladę, uprawiać ogródek i śmiać się. Z byle czego w gronie przyjaciół lub w pojedynkę z głupich dowcipów lub śmiesznej książki. Najlepiej wyjść do kina, zasiąść na widowni z tabliczką czekolady i pośmiać się z ostatniego hitu kasowego we Francji – Witajcie Uszti. W drodze powrotnej do domu można zakupić kwiatek doniczkowy w kwiaciarni i wystawić na balkon dla ocieplenia dżdżystej atmosfery.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.
Artykuł wstępny popołudniowego Le Monde poświęcony jest wizycie Angeli Merkel w Izraelu. 63 lata po zakończeniu II wojny światowej, 60 lat po narodzinach państwa Izrael, ponad 40 lat po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Izraelem i Niemcami, wizyty szefów państwa niemieckiego w Izraelu nadal są usiane zasadzkami. Zawsze są oni oskarżani, że zrobili za dużo albo za mało. Angeli Merkel udało się tych zasadzek uniknąć. No prawie. Pod wieloma względami jej wizyta była precedensem. Pani Merkel jest pierwszym niemieckim przywódcą pochodzącym z NRD, który odwiedził Izrael, pierwszym kanclerzem, który przemawiał w Knesecie w swym języku ojczystym. Jako pierwsza współprzewodniczyła wraz z Ehudem Olmertem wspólnym obradom dwóch rządów. W parlamencie podkreśliła wieczną odpowiedzialność Niemiec w katastrofie moralnej w niemieckiej historii, mając na myśli Shoah. Wszystko więc było właściwie dobrze, gdyby nie Izraelska lewica znalazła jednak coś, co można było zarzucić Angeli Merkel. Mianowicie lekkie pomylenie pojęć i poparcie bez zastrzeżeń polityki izraelskiej. Pani kanclerz potępiła ostrzeliwanie rakietami izraelskich miast, nie wspominając ani słowem o tym, co Cahal wyczynia w Strefie Gazy. W przeciwieństwie do innych zachodnich przywódców nie skorzystała z okazji i na marginesie wizyty w Izraelu nie spotkała się z przywódcą Palestyńczyków Mahmudem Abbasem. Ograniczyła się do odbycia z nim rozmowy telefonicznej. Za czasów Gerharda Schrödera, a potem Joschki Fischera, władzom niemieckim udało się znaleźć kompromis między solidarnością z Izraelem i krytycznym podejściem do jego polityki. To z pewnością trudne, ale dzięki temu przyjaciele Izraela, w szczególności Niemcy, mogą najskuteczniej przyczynić się do jego trwałości.
RFI, Radio France Internationale.
Do nowego w Europie.
Piotr Błoński.
Cztery rodzaje wykroczeń są przyczyną 75% zgonów w wypadkach drogowych. Przekroczenie dozwolonej prędkości, nietrzeźwość, niezapięte pasy i przejazd na czerwonych światłach. A na drogach Unii Europejskiej co roku ginie 43 tysiące osób. To tak, jakby co tydzień rozbijało się 5 samolotów pasażerskich średniej wielkości. W celowniku Komisji Europejskiej znaleźli się kierowcy, którzy popełniając wykroczenia poza granicami własnego kraju, unikają kary, gdyż odnalezienie ich adresu jest trudne i czasochłonne, współpraca między policjami aleatoryczna, a w dodatku brak prawnych możliwości i procedur ściągania mandatu w innym kraju. 7 krajów, w tym Francja, wciąż nie wdrożyło przyjętego w 2005 roku systemu zapewniającego międzynarodową ściągalność mandatów, a i tak dotyczyłoby to tylko mandatów powyżej 70 euro. Według wyliczeń ekspertów zaledwie 5% europejskich kierowców używa samochodu w innym kraju niż własny, ale popełniają oni, dla przykładu, aż 15% wszystkich przekroczeń prędkości. Komisarz Barrot podkreśla, że obecna sytuacja nie tylko rozbudza poczucie bezkarności, ale rodzi nierówność wobec prawa między obywatelami danego kraju a przyjezdnymi. Nierówność, która nie sprzyja akceptacji kontroli drogowych przez ludność. Komisja Europejska przyjęła więc dzisiaj propozycję dyrektywy, która ma w przyszłości ułatwić wykonywanie kar za wykroczenia w ruchu drogowym, przynajmniej tych, które są najbardziej niebezpieczne. Prócz 4 wymienionych kategorii w międzynarodowym obiegu kar znalazłoby się także prowadzenie pod wpływem narkotyków oraz korzystanie przez kierowcę z telefonu komórkowego w czasie jazdy. Zaprojektowany przez komisję system miałby wejść w życie w 2 lata po zatwierdzeniu. Trzeba bowiem liczyć rok na transpozycję do prawa krajowego i kolejny rok na uruchomienie elektronicznego systemu wymiany informacji.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
W paryskiej operze, Opera Bastille, do końca tygodnia grany jest jeszcze Parsifal Wagnera. Po całkowicie chybionej Ifigenii na Taurydzie Gluka i dużo bardziej udanej sprawie Makropulos Janaczka, już po raz trzeci Krzysztof Warlikowski odpowiedział na zaproszenie dyrektora opery Gerarda Mortiera. Do 3 razy sztuka szepnęli sobie zawsze chętni nowinek paryscy widzowie i tłumnie zapełnili widownię brzydkiego gmachu przy placu Bastylii. Niestety ich oczekiwania prysły w zderzeniu z upiorami prześladującymi polskiego reżysera. Szkoda, że jak sam przyznaje w jednym z licznie udzielonych we Francji wywiadów, Warlikowski nie zna niemieckiego. Szkoda, bo wówczas miałby szansę silniej wgłębić się w wielowarstwowość ostatniego dzieła Wagnera, które będąc odrębnym utworem muzycznym i scenicznym jest również genialnym zwieńczeniem jego twórczości. W niekończącej się melodii odzywają się motywy przechadzające się w innych operach Wagnera. Powracają niczym echo ulubione motywy kompozytora. Tułaczka bohatera niezbędna do jego wzrostu duchowego, Holender Tułacz. Poświęcenie kochającej kobiety, Lohengrin czy Siegfried. Odrzucenie i wyklęcie miłości fizycznej, pierścień Nibelunga. Poszukiwanie czystego uczucia, Tannhäuser. Wskazują one tyleż na osobisty, wewnętrzny rozwój autora, co są symbolem pokręconego labiryntu życia. Głównym motywem Parsifala jest święty Graal, kielich, z którego Chrystus pił wino podczas ostatniej wieczerzy i do którego podczas męki zebrano krew ukrzyżowanego. Na Graalu i zamku Monsalva, gdzie mieszkają chroniący go rycerze, skoncentrował Wagner całą swą operę. To miejsce magiczne, zapożyczone z legendy Wolframa von Eschenbacha, przekształconej przez autora tak, by odpowiadała potrzebom jego misterium. To miejsce pomiędzy, zawieszone między życiem a śmiercią, między wezwaniem a odpowiedzią na nie, między grzechem a wyrastającą z niego świętością. O, błogosławiona wino, brzmi paradoksalne wezwanie z liturgii wielkosobotniej. Za sprawą nieodstępnej scenografki Warlikowskiego, Małgorzaty Szczęśniak, wszystko, co u Wagnera wznosi widza, tu wtłacza go w podłogę, co ma ożywiać jego pragnienie wielkości i ściąga go w dół. Zamek staje się amfiteatralną salą wykładową zapyziałej Akademii Medycznej, w której zasiadają podstarzali studenci w kamizelkach. Kundry nabiera wodę z umywalki, czym budzi rozbawienie widowni. Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie żądam tradycyjnego odczytania opery, jakby sobie tę wodę nosiła choćby w laboratoryjnej probówce, lecz odczytania zgodnego z jej duchem. Nie będę tu się rozwodzić nad poronionymi pomysłami, od jakich roi się w spektaklu. Zrobił to już mój znakomity kolega Piotr Kamiński, z poświęceniem tropiąc zapożyczenia, które literalnie nic, ale to nic nowego do przedstawienia nie wnoszą. Jeśli za to ktoś nie wierzył, że można się na Wagnerze nudzić, to niech mi uwierzy na słowo. Tu wiało nudą, jak musiał wiać zimowy wiatr pod Stalingradem. Przy okazji przypominanie Wagnerowi nazistowskich interpretacji post factum zakrawa o anachronizm i banał, kiedyż wreszcie przestaną niektórzy twórcy patrzeć nań oczami tych, których denuncjują. Wszędzie tam, gdzie potrzeba było realizmu, twórcy paryskiego Parsifala otarli się o naiwność, udając rysunki dziecięce i rzucając na ekran słowa wiara, nadzieja i miłość. W pierwszej części, traktując przy tym widza jak idiotę, któremu trzeba wszystko wyłożyć kawa na ławę, lub przebierając Parsifala w prześcieradło niczym Chrystusa Pantokratora z Biblii dla najmłodszych, w finale sceny bohatera z uwodzącą go Kundry. Tam natomiast, gdzie przydałby się właśnie świat fantasy, gdzie przestrzeń staje się czasem, jak mówi Gurnemans, strażnik i dobry duch lasu pod Monsalva, spektakl jest realistyczny do bólu. Misterium przemiany Graala odprawione zostaje rutyniarsko, niczym nudna msza niedzielna. I wreszcie objawienie. Z inteligencją, wyczuciem i pokorą, wyzbywszy się historyczno-krytycznej pychy, Reżyser kładzie przed nami w darze trzeci akt Parsifala. Chłopiec podlewa wyliniały czasem i zapomnieniem warzywnik. Niewinność przyrody przywdziewającej się w cud Wielkiego Piątku znajduje sceniczną transpozycję w ziarenkach sianych ręką dziecka. Czas zatrzymał się w przytłumionym świetle i przeniósł nas poza czas. Zbawiony Zbawiciel przynosi ukojenie wspólnocie Graala. Muzyka wplata się w obraz i obraz przechodzi w muzykę. Spektakl ociera się o wyżyny sztuki. Więc jednak można. Przyznajmy jeszcze na koniec, że Hartmut Hessen poprowadził orkiestrę i chóry opery paryskiej ze znawstwem. Niezapomniane wrażenie pozostawili po sobie genialna Waltraud Meyer, która przemieniła w ogień rolę Kundry, oraz Franz Josef Zelig, który dodał swemu górnymancowi cechy szlachetnego, mądrego zdystansowania. Zaś w zespole błyszczące niczym dzwoneczki okazały się dziewczęta kwiaty, kusicielki. Adriana Kucerowa, Valerie Condolucci, Louise Calinon, Yun Jung Cha, Maria Adeline Henri i Cornelia Onciojo.
RFI, Radio France Internationale.
Multimédia, Stefan Rieger.
Jak wybić się na niezależność? Nie ma na to prostej odpowiedzi. Liberalnym wilczkom o długich zębach, przepijam znów do polityków Platformy et consortes, wydaje się, że ot wystarczy wyrwać media państwu i rzucić je rynkowi na pożarcie, by odzyskały impertynencję i wolność. Owszem, czasem stawiają wówczas na impertynencję bez kosztów, tani wygłup i farsę, co wszechogarniającemu widowisku ani trochę nie wadzi, gdyż widowisko ma to do siebie, iż wchłonie wszystko, włącznie z własnym zaprzeczeniem i jeszcze na tym zbije interes. Z wolnością sensu stricto jest inaczej, gdyż zakłada obojętność na szantaż widowiska i terror szmalu. Łatwo powiedzieć obojętność, ale z czegoś przecież trzeba żyć, utrzymać gazetę, radio czy telewizję i nakarmić personel. Z pseudoelitami w krajach postkomunistycznych dyskusja jest trudna, gdyż naznaczone pół wiekiem państwowego zamordyzmu jedyną ucieczkę widzą w totalnej deregulacji i zawierzeniu niewidzialnej ręce rynku. Nie chcą widzieć, że ta ręka, choć czasem nakarmi, jeszcze chętniej przy najbliższej okazji udusi, gdy coś się jej tylko nie spodoba. Biznes, sponsorzy i reklama potrafią wywierać równie skuteczną presję cenzorską jak autorytarne państwo, często perfidniejszą, bo ukrytą. W materii informacji także, lecz zwłaszcza nakierowaną na zawartość programów i ich jakość. We Francji, podobnie jak w wielu innych krajach, aż skacze to do oczu. Wbrew pozorom, najpotężniejsze media prywatne nie tylko zieją żałosną tandetą, ale i przejawiają oportunizm, by nie rzec wazeliniarstwo wobec władzy, podczas gdy media publiczne, zwłaszcza całkiem wolne od reklamy Radio France, lecz w dużym stopniu i telewizje, takie jak Trójka, Piątka czy Arte, są bastionem zdrowej impertynencji i oferują programy na imponujące o wysokim poziomie. A politycy, choć nadmiernie jeszcze ingerują w budżet i w nominacje, dawno już zrezygnowali z wpływania na kształt informacji i politykę programową, gdyż dobrze wiedzą, że każda próba cenzury przeciw nim samym tylko się obróci. Z drugiej strony nie idealizujmy. Nawet jeśli cenzor nie przyciska, terror ducha czasu, skłonność do mimetyzmu i politycznej poprawności robią swoje. Prasa francuska jest mdła i herlawa w nieustannie pogłębiającym się kryzysie, a wszędzie tam, gdzie prywatny inwestor ma coś do powiedzenia, jego mniej lub bardziej niewidzialna ręka zwija się czasem w pięść i walnie w stół, by odradzić dziennikarzom wsadzanie nosa w strategiczne dla niego sprawy. A że biznes ma kazirodcze powiązania z władzą, zwłaszcza dzisiaj, definicja strategicznych interesów może być pojemna. To też coraz więcej dziennikarzy rzuca się na szerokie wody owego oceanu wolności, jakim jest internet. Lecz podstawowy problem jest wciąż ten sam. Jak utrzymać się na powierzchni wody? Mnożą się ostatnio jak króliki alternatywne projekty medialno-informacyjne w sieci. Nie wiadomo jednak ciągle, jaki model ekonomiczny daje gwarancję przeżycia. Jedni chcą wierzyć w abonament, drudzy w reklamę, trzeci w wypływającą z natury netu filozofię darmowości, zgodnie z tym, co antycypuje w mającej się wkrótce ukazać książce pod tytułem Free, naczelny pisma Wired, Chris Anderson, starający się dowieść, iż wszystko, co tknięte cyfrową różdżką, skazane jest odtąd na wypadnięcie poza pieniężny obieg i znalezienie sobie innych środków utrzymania. Najnowszy, interesujący projekt, zainicjowany 16 marca internetowy dziennik Mediapart, lekceważy przepowiednie Andersona, stawiając na formułę abonamentową. Kieruje nim czwórka renomowanych dziennikarzy na czele z Edwy Plenelem, byłym szefem redakcji Le Monde, który jako ekstrockista ma swoje wady i dyktatorskie zapędy, lecz dowiódł swej zajadłości pitbulla, kąsając równie bezlitośnie łydkę Mitterranda co Chiraca i wywlekając wszelkie polityczne skandale bez względu na ideologiczne przesądy. Na pierwszy rzut oka Mediapart wydaje się projektem solidnym. Makieta jest nadzwyczajna i klarowna, przypomina najlepszą z papierowych gazet, wzbogaconą o cyfrowe bajery. Edwy Plenel chce wierzyć w wartość dodatkową, czyli terenową skuteczność swych 25 dziennikarzy, psów gończych, zdolnych wygrzebać każdą kość i zaoferować rewelacje z pierwszej ręki klientowi, skłonnemu zapłacić za rentgena i skaner przysłoniętej woalem cichociemnych interesów rzeczywistości. Liczy na 20 tysięcy abonentów przed końcem tego roku i na 60 tysięcy za 3 lata, co zapewniłoby przedsięwzięciu samowystarczalność, sztucznie dotąd podtrzymywaną wkładem samych ojców założycieli, około 2/3 z 3 milionów euro, resztę zaś dają internetowi inwestorzy. Podobną formułę, zero reklamy, 30 euro za roczny abonament, wybrał już wcześniej Daniel Schneiderman, zmuszony przenieść do sieci swój program Arrêt sur Image. Bezcenną i nie mającą precedensu wiwisekcję medialnych przekrętów, wygryzioną z publicznej piątki gwoli solidarności medialnego establishmentu, znoszącego każdą formę krytyki pod warunkiem, że jego samego ona nie dotyczy. Po 3 miesiącach Schneiderman ma już prawie 30 tysięcy abonentów. Godzina prawdy wybije za parę miesięcy lub rok. Jedni się wycofają, drudzy dadzą się skusić. To kwestia tyleż wiarygodności, co ogólnej temperatury społecznej. Recepta na niezależność ewoluuje z dnia na dzień tak naprawdę. Jedyną zaś receptą jest połączenie talentu o społecznej sile perswazji z realistyczną strategią przeżycia. Przyszłość należy do mądrych kapitanów, zdolnych żeglować między stylną rzetelności a charybdą tak zwanego realizmu.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Tydzień języka francuskiego obchodzony jest w marcu już od 12 lat we Francji i w tzw. krajach frankofońskich. 20 marca jest zaś Międzynarodowym Dniem Frankofonii. Pojęcie frankofonii stało się z biegiem lat luźne i bardzo pojemne. Dotyczy właściwie wszystkich krajów, w których język francuski jest używany, chociażby w szkolnictwie. Organizatorzy proponują co roku jeden wspólny temat obchodów i 10 francuskich słów, które ten temat wyrażają. W 2008 roku tematem jest migracja, a w dziesiątce słów znalazły się m.in.
apprivoiser,
oswoić,
boussole,
boussola,
jubilatoire,
uradowany,
palabre,
gadanina,
passerelle,
pomost,
s'attabler,
siąść do stołu,
takt,
dotyk i takt.
Toi.
Ty.
Visage.
Twarz. Warto przypomnieć fragment wiersza André Chédid, wielkiej poetki pochodzenia libańskiego. Kimkolwiek jesteś, jestem ci bardziej bliski niż obcy. To zdanie stało się hasłem tegorocznej wiosny poetów we Francji. Widać, że nęka nas stale to samo. Jak nawiązać więź z innymi, z innym przez duże i, czyli obcym, którego wcieleniem stał się także, ale nie tylko, imigrant. Dziesięć słów przypomina o tym, że różnice można oswoić, że radość maluje się podobnie na każdej twarzy, a rodzi ją wspólna biesiada wokół stołu, że słowo ty jest pomostem, a dotyk zbliża. Obok tych skojarzeń istnieje na pewno wiele innych. Słowo palabra, gadanina, odsyła do kultury afrykańskiej, gdzie w każdej wsi rośnie drzewo, arbre à palabra, pod którym prowadzi się rozmowy. A słowo apprivoiser, oswoić, kojarzy się milionom czytelników Małego Księcia, Le Petit Prince, pióra Antoine de Saint-Exupéry, z przyjaźnią, której warunkiem stawianym bohaterowi przez lisa jest właśnie oswojenie.
Si tu veux jouer avec moi, il va falloir m'apprivoiser et créer des liens pas à pas pour commencer à s'attacher. Sinon, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon comme les autres. Pour toi, qui ne me connais pas, je ne suis qu'un renard parmi d'autres. Apprivoise-moi, je t'en prie, si tu as besoin d'un ami. Et jusqu'à ma dernière seconde, tu resteras unique au monde. Mais si tu sais m'apprivoiser, ma vie sera ensoleillée. Je connaîtrai ton bruit de pas qui m'appellera hors du terrier. Et la blondeur des champs de blé me fera souvenir de toi. Enfin, j'aimerai le bruit du vent qui viendra souffler dans ces champs. Apprivoise-moi, je t'en prie, si tu as besoin d'un ami. Et jusqu'à ma dernière seconde, tu resteras unique au monde. On ne peut connaître vraiment que les choses que l'on apprivoise.
Słyszeli Państwo fragment piosenki Oswój mnie ze spektaklu Według Małego Księcia, który w 2002 roku cieszył się wielką popularnością w Paryżu. W środę 19 marca kończy się paryski salon książki. Za wcześnie jeszcze na bilans, który w tym roku będzie miernikiem nie tylko popularności tej imprezy, ale także popularności hasła do jej bojkotu. Hasło rzucili pisarze, intelektualiści i rządy krajów arabskich, aby zaprotestować przeciwko polityce Izraela wobec Palestyńczyków. Tak brzmi teoria, bo w praktyce protestowano przeciwko obecności 39 pisarzy i pisarek izraelskich zaproszonych przez organizatorów Salonu Książki z okazji 60-lecia państwa Izrael. Frekwencja spadła w każdym razie radykalnie w niedzielę 16 marca. Anonimowy rozmówca poinformował przez telefon o możliwości zamachu. Wielką halę wystawową ewakuowano i do akcji wkroczyły siły porządkowe. Kiedy otworzono ponownie drzwi, wielu zwiedzających poszło już do domu. W salonie książki brała też udział nasza rozgłośnia, nie tylko jako medium. Jury złożone z dziennikarzy Radio France International przyznało nagrodę RFI Świadek Świata. Otrzymał ją etnolog, pisarz i obieży świat Jean-Yves Lude za powieść pod tytułem Coup de théâtre à São Tomé. Trudno ten tytuł przetłumaczyć. Jest w nim zawarte słowo teatr i słowo niespodzianka i obraz odległych krajów. Kto wie, gdzie się dokładnie znajduje miasto São Tomé? Jean-Yves Lud przenosi nas do stolicy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, które leżą w Zatoce Gwinejskiej na północ od Równika. Wysp niekoniecznie szczęśliwych, ale niezwykłych. Mieszkańcy dawnej kolonii portugalskiej od dawna organizują przedstawienia o Karolu Wielkim. Jak głosi legenda, bywał on w tych stronach w roku 800 naszej ery. Pojawia się w każdym razie dzisiaj jako aktor przebrany za cesarza, który wymierza sprawiedliwość na deskach scen, chciałoby się powiedzieć, gdyby nie chodziło o bitą ziemię pod bananowcami. To tylko jedna z odsłon niezwykłej podróży, do której zaprasza nas Jean-Yves Lud. Podróży na wysepki, które leżały na drodze wielkich podróżników, poszukiwaczy Eldorado i odkrywców Ameryki, a dziś stały się słynnym producentem kakao. Razem z autorem przechadzamy się po uliczkach wsi i ścieżkach dżungli, zwiedzamy stare plantacje, poznajemy niezwykłe społeczeństwo złożone z potomków niewolników i osadników portugalskich, imigrantów z Wysp Zielonego Przylądka, których przygnała tu susza, i innych z Mozambiku i Angolii, którzy przyjechali za chlebem. Jean Yves Lude pożegnał się z dziennikarstwem w 1978 roku, żeby podróżować i pisać książki. Na pewno jeszcze wiele razy zaprowadzi nas do Portugalii i do jej byłych kolonii. Posłuchajmy na zakończenie jego głosu. Jean Yves Lude dziękuje za nagrodę i mówi, że w Afryce wszyscy żyją z naszą rozgłośnią RFI. A na Wyspy Szczęśliwe zawiezie nas piosenkarka z Zielonego Przylądka, Cezaria Evora.
Bonne nuit. Alors, quand on reçoit un prix aussi prestigieux, la première pensée vient à vous remercier, RFI, qui est une maison, une institution que nous connaissons bien parce que en Afrique, tout le monde vit avec RFI.
Języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 12.
Nie miałem żadnego znaku życia od Nadii, a mój artykuł był ciągle w proszku. Muszę uprzedzić redakcję. Wyślę faks. Cześć, kochani. Tekst opóźniony. Poszukiwania trwają. Odezwę się wkrótce, ok. Faks do biura 00 48 35 528 37 85. Dobra, idę wysłać.
Bonjour. Et c'est pour un fax.
Justement, monsieur Lucas, il y a des journalistes pour vous.
Pour moi? Des journalistes?
Eh, c'est lui! Bon, il va venir.
Oh, c'est lui! C'est lui!
L'affaire du coffret, c'est vous?
Qu'est-ce que vous faites à Paris?
Où est le coffret?
Ah, non. Je ne comprends pas.
Oui, allez, pour la photo.
Oui, allez, hein.
Alors,
pour la photo.
Excusez-moi.
L'affaire du coffret, c'est vous?
Czy to ja? No, chyba nie myślą, że to ja ukradłem szkatułkę.
Qu'est-ce que vous faites à Paris?
Pour la photo. Où est le coffret?
U? To znaczy gdzie? Myślą chyba, że ją gdzieś ukryłem. Tam, dziennikarze. Kochają spekulacje. Ja przynajmniej mam coś konkretnego. Nagrania Nadii.
Samedi 9 novembre, le journal télévisé.
O, znowu data. 9 novembre. To 9 listopada.
Bonsoir. Hier, vol mystérieux à l'hôtel des Arts. Le coffret de George Sand a disparu lors d'un cocktail.
A niech to mówią strasznie szybko. To chyba dziennik telewizyjny. Wiadomości wieczorne.
Hier, vol mystérieux à l'hôtel des Arts. Le coffret
vol mystérieux
a disparu
hôtel
dans
des
cocktail.
Arts. To o kradzieży szkatułki.
En Italie, le commissaire Magne, spécialiste du trafic international.
Hier soir, czyli poprzedniego dnia, 8. Ależ to wieczór konferencji i koktajlu.
Spécialiste du trafic international à la police judiciaire. Commissaire Magne, bonsoir.
Magne,
vous avez des informations sur ce vol.
Coś mi tam mówi.
C'est-à-dire que le coffret aurait déjà été retrouvé en Italie?
Oui, allô?
Commissaire, police.
Commissaire Magne, bonsoir.
To ten policjant, z którym mam się spotkać. A jeśli on też mnie podejrzewa? A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Maria Malibran była jedną z najsłynniejszych śpiewaczek w dziejach, do czego przyczynił się nie tylko jej talent, a właściwie talenty, gdyż mogła nimi obdarzyć kilka osób, lecz również tragiczna śmierć przed 30. Miała zaledwie 28 lat i cały świat u swych stóp, gdy spadła nieszczęśliwie z konia, zabijając siebie i nienarodzone dziecko. W przeciwnym razie mogła żyć długo. Jej o 14 lat młodsza siostra, Paulina Viardot, znana dobrze z biografii Chopina, dożyła niemal 90. Maria, Paulina i brat Manuel byli dziećmi słynnego Manuela Garcia, ojca wielkiego tenora, pierwszego Almawiwy z Cyrulika Sewilskiego Rossiniego. Tata Garcia wszystkich nauczył śpiewać, poza tym jednak był domowy potwór, przed którym Maria szybko uciekła do wiele starszego i niekochanego męża. Podbijała potem największe stolice, Paryż i Londyn, całe Włochy, rywalizując ze starszą od siebie i nie mniej legendarną Giudittą Pastą. Monograficzną płytę poświęca jej dzisiaj Cecilia Bartoli. Jest to jednak płyta dość nierówna, gdzie rzecz szczególna, arie wolne i liryczne wypadają znacznie lepiej niż szybkie i wirtuozowskie. Proszę posłuchać, jak włoska diwa śpiewa arię z jednej z popisowych ról Malibran, Lunatyczki Belliniego. Towarzyszy jej orkiestra La Scintilla z Zurychu, dyryguje Adam Fischer.
I to wszystko w naszej wieczornej audycji. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na jutro. Przypomnę tylko, że najważniejsze informacje dnia dotyczą wydarzeń na Tybecie i ewentualnego bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, co jak na razie, sądząc z wypowiedzi osób zainteresowanych, działaczy sportowych i polityków, wydaje się bardzo mało prawdopodobne, chociaż domagają się tego obrońcy praw człowieka i takie organizacje jak Reporterzy Bez Granic. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.